Łaska Wam i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Witam Was serdecznie na naszym nabożeństwie niedzielnym w imieniu naszego Pana. Pozdrawiamy serdecznie braci i siostry, którzy są dzisiaj w swoich domach, tych, którzy nawet niedaleko tu mieszkają, a nie mogą być w kaplicy, ale też naszych braci i siostry z zagranicy, którzy z powodu pracy są daleko. Was też serdecznie pozdrawiamy i pragniemy dzisiaj wspólnie razem znowu, zanim Pan nie przyjdzie, oddać Mu chwałę, uwielbić Go, wsłuchać się w Słowo Boże, podzielić społeczność, na ile to jest możliwe, społeczność na żywo, społeczność ludu Bożego. Nie wiem, czy się uśmiechacie, bo najczęściej się uśmiechamy ustami, a ust nie widzę, a oczy są zbyt daleko, żebym widział, czy są się śmiejące, czy bardzo poważne. Na piętrze też trochę widać, ale nie za dużo. Powstańmy, kochani, i zaśpiewajmy pieśń o Bożej miłości, która porusza nasze serca, która jest motorem pobudzającym nas do tego, byśmy żyli, służyli Panu i miłowali się wzajemnie. Oto miłość Twoja, Panie. podnieśmy wspólnie razem głos i módlmy się do Pana, dziękując Mu za Jego miłość, za Jego łaskę, wywyższając Go. Niech On usłyszy i Twój głos dzisiaj, niech i Twoje usta sprawią Mu dzisiaj przyjemność. Drogi Panie Jezu, nasz Zbawicielu, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, wychwalając, podziwiając Twoją miłość, tak teraz własnymi słowami chcemy Ci to powiedzieć, że bardzo doceniamy się na nowo dzisiaj. Chcemy Ci podziękować za Twoją wielką miłość. Miłość, która przekroczyła wszelkie ludzkie granice. Miłość, która jest nie do pojęcia. Że Ty, mając chwałę nieba, będąc całkowicie spełniony w miłości Ojca i Ducha Świętego, że przyszedłeś, aby nas ratować, że się wyrzekłeś swoich praw, Panie, że uznałeś, że my jako Twoje stworzenie, upadłe stworzenie, że potrzebujemy pomocy i poświęciłeś się dla nas. Ja tego nie potrafię pojąć, ale chcę Ci dzisiaj znowu serdecznie podziękować. I pragnę nie tylko ustami tutaj w tej kaplicy, ale na co dzień wyrażać moją wdzięczność, każdą moją postawą, każdym moim czynem, Twoimi myślami pragnę być przy Tobie i wywyższać Ciebie na rozmaite sposoby i rozgłaszać Twoją miłość i dzielić się Twoją miłością. O Panie, dzięki Ci za to, że jeszcze Twoja łaska trwa, że po pierwsze my możemy się tu zgromadzić, że możemy być razem z braćmi i siostrami na żywo, że możemy Cię wielbić razem i też, że Panie, dajesz jeszcze tę możliwość, aby ludzie, którzy Ciebie nie znają, którzy jeszcze nie narodzili się na nowo, którzy jeszcze nie przeżyli tego cudu odrodzenia, że jeszcze mogą do Ciebie przyjść, że jeszcze Twoje ramiona są otwarte, że jeszcze ciągle jesteś Zbawicielem. Wierzymy, Panie, że Ty w swojej wielkiej miłości każdego, kogo zaplanowałeś, kogo widzisz, że widzisz, że jego serce lgnie do Ciebie, że go zbawisz, bo Ty powiedziałeś, że chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I my wdzięczni Ci za to, Panie, też modlimy się, abyś tej niedzieli, gdy w tysiącach miejsc rozbrzmiewa Twoje słowo, gdy z różnych stron, Panie, płynie Ewangelia na cały świat, żebyś dzisiaj Duchu Święty dotykał kolejne osoby. I tu u nas w Gdańsku, w Trójmieście, i w całym kraju, i na całym świecie dotykaj, Panie, zbawiaj. My się wstawiamy za tymi duszami zbawionymi, które się borykają, które się szamocą z grzechem i nie wiedzą, jak sobie poradzić. Oświeć im drogę. Oświeć ich, Panie, i zbaw, i dotknij ich. Prosimy Ciebie, aby jak najwięcej ludzi było uratowanych. A my tutaj już uratowani, wierzący w Ciebie, chcemy Cię dzisiaj wywyższyć również przez to, że będziemy uważnie przeżywać to, co Ty dzisiaj dla nas przygotowałeś. Bo jesteś tego godzien. Alleluja. Chwała Ci, nasz Panie.
Yeah. Boże, chcę Ci podziękować za to, że jeżeli nie mam żadnego nawet powodu na tej ziemi, z której powinienem się radować, Panie, to mogę się radować z tego, że Ty mieszkasz w moim sercu, Panie. Ty mieszkasz w sercu swoich dzieci, Panie. Ty dałeś Ducha Świętego, który ma w nas mieszkanie. Chwała niech Tobie będzie za to, Panie. Chcę Ci dziękować za to, że Ty dajesz radość do serca właśnie z powodu tego, że przez Twoją śmierć możemy żyć, Panie. Dzięki Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, Panie. Chcę uwielbiać Cię, wybierać Twoje święte imię, bo tylko Ty jesteś godzien chwały Ci. Amen.
Głos Pani Pana.
przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach. Gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim Królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi, do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem. My, ludem z Jego pastwisk, jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Śpiewajmy, przyjdźmy, podchłońmy przed Nim się.
Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym.
Gdyż On ma wszelką moc.
Gdyż On ma wszelką moc. Aby Jezu, miły duszy mej, Jezu.
Śpiewaliśmy, że możemy przychodzić do Niego, bo jesteśmy ludem Jego pastwiska. Chcę teraz dopytać, czy jest ktoś tutaj na sali, kto potrzebuje modlitwy. Podnieście rękę do góry, będziemy się wspólnie modlili. Jeżeli macie potrzeby, nie wypowiadajcie ich na głos, ale będziemy się modlić o te osoby, które podniosą rękę. Wiem, że być może tam za ekranem, z drugiej strony też macie potrzeby. Wspólnie podniesiemy głos teraz, oddając wszystkie osoby, które podniosły rękę i też osoby, które są zdalnie. Panie Jezu, ja chcę Ci dziękować za to, że Ty znasz swój lud, znasz swoje owce, Panie. Ty nie zostawisz jednej, Panie, bo Ty zostawisz wszystkich ludzi właśnie szukać tej jednej, Panie. I chcę teraz, Panie, prosić o te wszystkie osoby, które podniosły rękę, które potrzebują, Panie, Twojego dotknięcia, Panie, potrzebują Twojego posilenia, które potrzebują tego, żebyś wyciągnął ich z tego błotnistego dna, postawił na skalę, Panie, skalę, którą Ty jesteś, Chrystus. Panie, proszę, żebyś Ty zadziałał w tych sprawach, Panie, które mają, w tych problemach, Panie, w tych troskach, Panie, żebyś Ty posilił, Panie, żebyś wzmocnił, Panie, żebyś uwolnił, Panie, żebyś prowadził, żebyś dał swoje światło, żebyś dał swoje myśli, Panie. Ty jesteś najlepszym lekarzem Bożym, Ty jesteś najlepszym stworzycielem, Panie, Ty prowadzisz, Panie, Ty uwalniasz, Boże. Proszę Cię, Panie, żebyś działał, Panie, w życiu wszystkich nas, ale przede wszystkim tych osób, które mają teraz potrzebę, Panie, mają potrzebę tego, żeby poczuć Twoje działanie w swoim życiu, Panie. Proszę Cię o to. Dotykaj, Panie, serc. Umacniaj, Panie, ciało, Panie. Podnoś na duchu, Panie. Proszę Cię o Twoje prowadzenie, Panie, o Twoje posilenie. Chwała niech Tobie będzie. Chwała za to, że Ty nas słyszysz, Panie. Chwała za to, że Ty nie zostawiasz nas samych, Panie. Chwała za to, że Ty prowadzisz. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Chryste. Aleluja.
Co mówię, to...
Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Troska zmarłego. Czy zmarły może mieć jakiekolwiek troski? Czy o cokolwiek człowiek, który jest martwy, może się troszczyć? I być może ten tytuł kazania i temat może być dosyć niewygodny dla wielu z nas i czy ja teraz w stronę jakiegoś spirytyzmu nie będę się zwracał. Czy zmarli jakiekolwiek troski w ogóle mogą mieć? Przecież śmierć kończy wszelkie troski człowieka. To, czym człowiek się zamartwia, to, co się troszczy, to, co w jakiś sposób go niepokoi, kończy się z chwilą jego śmierci. Prawda? Wierzymy, że tak jest. I jak wielu ludzi, którzy są dzisiaj obciążeni, czekają na tą chwilę, kiedy skończą tutaj życie, żeby te wszelkie obciążenia, troski, kłopoty, z którymi się zmagają, żeby one się w końcu skończyły. Żeby one przestały dręczyć, obciążać i utrudniać życie. Wielu ludzi niestety chce tego momentu doświadczyć szybciej, przyspieszając, targając się na własne życie, bo też w ten sposób myślą, że wszelkie troski, którymi się zmagają, zakończą się z chwilą śmierci. Tylko czy aby na pewno śmierć kończy wszelkie troski i wszelkie zmartwienia? Słowo Boże w Księdze Kaznodziei w 9 rozdziale i 3 wersecie mówi takie słowa: przykre w tym, co się dzieje pod słońcem, jest to, że ten sam los spotyka wszystkich, że serca ludzi są pełne zła, głupota tkwi w ich sercach za życia, a potem do grobu. Jak w przekładzie tego Nowego Przymierza czytamy w Kaznodziei Salomona. I tutaj Słowo Boże mówi, że to za życia człowiek w swoim sercu doświadcza zła i głupoty. Ale potem do grobu. I jakby ten grób mógł rozwiązać to wszystko, co jest złem czy głupotą w sercu człowieka. Ja czytając Ewangelię Łukasza, 16 rozdział, zostałem poruszony też tym fragmentem Bożego Słowa i właśnie dostrzegłem, że jednak człowiek po śmierci ma pewne troski i zmartwienia. I dzisiaj chciałbym o tych zmartwieniach umarłego, zmarłego z wami się podzielić. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 16 rozdział i przeczytam od wersetu 19. Myślę, że znamy doskonale to, co jest zatytułowane przynajmniej w Biblii Warszawskiej jako podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. 16 rozdział Ewangelii Łukasza od 19 wersetu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Fascynująca to historia i wielu, którzy próbują też wyjaśniać, tłumaczyć tą historię, mówi o niej, że to jest przypowieść czy podobieństwo. Zresztą nawet tutaj nagłówek tego fragmentu, tej perykopy Bożego Słowa mówi, że to jest podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Z tego, co ja też wiem na podstawie nauczania też pewnego mądrego człowieka z Izraela, który mówił, że w nauczaniu żydowskim nigdy nie używa się imion, kiedy mówi się o podobieństwach, o przypowieściach. W przypowieściach nie używa się imion. Przypowieści, których używał Pan Jezus, podobieństwa, były tak skonstruowane, że Pan Jezus używał realiów tego świata, ówczesnego świata. Mówił o zbożu, mówił o ziarnie, mówił też o roślinach, o zwierzętach. Używał tego codziennego języka, którego ludzie używali, który był dla ludzi bliskich, tych zjawisk, które występowały w życiu codziennym, jako swego rodzaju symboli i ilustracji, aby rzeczywistość nieba przybliżyć ludziom, aby ludzie w swoim pojmowaniu takim ziemskim mogli zrozumieć i mieć przybliżone wartości niebiańskie. Tak mówiąc prosto, język ziemski był używany, aby przedstawić sprawy nieba. Albo ludzkie wartości, aby te boskie stały się bliższe i łatwiejsze do zrozumienia i do przyjęcia. Tutaj wierzę, że Pan Jezus mówi o pewnych wartościach, które nie wiem, czy można je traktować jako symbole. Czego symbolem tutaj jest kraina umarłych? Łona Abrahamowe. Mówiąc tak naszym językiem, piekło i niebo są wartościami już, które nie trzeba ich używać jako swego rodzaju symboli czy ilustracji, bo one są realiami ostatecznymi. Więc ja wierzę, że ta historia nie jest podobieństwem czy przypowieścią, ale jest rzeczywistym obrazem tego, co w tym duchowym wymiarze ma miejsce. I Pan Jezus mówi tutaj, tą historię opowiada w pewnym kontekście. 16 rozdział Ewangelii Łukasza jest rozdziałem, jest fragmentem tej Ewangelii, w którym Pan Jezus mówi o pieniądzach, mówi o mamonie, mówi o bogactwie, mówi o właściwym zarządzaniu, o właściwym dysponowaniu, o właściwym używaniu bogactwa. Tutaj zaczyna się 16 rozdział o tym podobieństwem, o nieuczciwym zarządcy, kwestia szafowania, zarządzania, zabiegania też o swoją przyszłość. Potem Pan Jezus mówi o właściwym korzystaniu z bogactw, aby zyskiwać sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości. I potem od 14 wersetu czytamy, że gdy to usłyszeli faryzeusze, którzy byli chciwi, naśmiewali się z Niego. I jak gdyby wierzę, że w tym kontekście Pan Jezus mówi też i do tych faryzeuszy, a był pewien człowiek bogaty. Kontekst mówi o bogactwie, mówi o pieniądzach, mówi o dysponowaniu, mówi o zarządzaniu, mówi o tym, w jaki sposób należycie właściwie używać pieniędzy, używać bogactwa. I potem mówi, a był pewien człowiek bogaty. I co też o nim wiemy? Wiemy o tym, że ubierał się w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny. Nie wiem, u jakich kreatorów mody czy tamtych sklepach modnych się ubierał, ale z pewnością wtedy, nawet ktoś to kiedyś obliczył, że on miał na sobie ubranie, odzież które było warte tyle, co cała roczna pensja zwykłego, prostego robotnika. Wtedy nabywać szkarłatne szaty, które też w swoim kolorze mówiły o królewskich przywilejach, pozycji i tak dalej, no, były niezwykle kosztowne. Czytamy też o nim, że co dzień wystawnie ucztował. Wiecie, kiedy tak myślimy i możemy tak pobieżnie ten fragment analizować czy interpretować, to możemy dojść do wniosku, że powodem, dla którego ten człowiek znalazł się w krainie umarłych i w tej stronie tej krainy umarłych, Szeolu, w Hadesie, która była zupełnym oddzieleniem od tego miejsca zwanym łonem Abrahamowym, czy on tam się znalazł z tego powodu, że się tak dobrze ubierał? Czy znalazł się tam z tego powodu, że tak dobrze się odżywiał? Że dbał o to, żeby naprawdę najlepsze pożywienie mieć na swoim stole? No, wiemy, że to nie jest główna przyczyna tego, że znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł. Bo gdyby tak było, to myślę, że też dzisiaj wielu z nas pięknie się ubieracie. Myślę, że patrząc na mnie, to też mówisz, że ja też nie przykładam należytą wagę do tego, co jem. Ale to nie jest powód tego, że człowiek może znaleźć się w tym miejscu, w którym się ten bogaty człowiek znalazł. Więc co było powodem, co było przyczyną, że znalazł się w tym miejscu? Tutaj też w tej historii jest powiedziane, że w jego życiu przed jego domem, prawie u jego drzwi, u jego wrót, nie wiem, czy miał bramę taką automatyczną na pilota i może czasami nawet tam się coś blokowało, bo nogi tego łazarza gdzieś tam haczyły albo leżały w tej, wiecie, z tej strefie tego toru, czy fotokomórki, która otwierała czy zamykała tą bramę. Ale wychodząc codziennie z domu, może nawet się potykał o tego łazarza, który leżał przed jego drzwiami, u jego wrót. Czy też to było powodem, że zupełnie nie okazywał jakiejś empatii, współczucia, nie interesował się losem biednych ludzi? No może myślimy, że w jakimś stopniu, w jakiejś mierze to także jest powód, dla którego znalazł się w tym miejscu, w którym był. Ale czy to jest powodem głównym? Ja tutaj czytając tą historię, pojawia się też tutaj w rozmowie, w takim bardzo specyficznym dialogu tego bogatego człowieka z Abrahamem, kwestia związana z wiarą. Ja tak sobie myślę, że ten człowiek mógł polegać na tym, że miał odpowiednie pochodzenie. Zauważmy, że to jest w kontekście rozmowy Pana Jezusa z faryzeuszami. Z tego, co też mi wiadomo, wiecie, to tak faryzeusze, Żydzi nauczali, że kogo Bóg kocha, to na pewno uczyni go bogatym, zamożnym. Że to, co jest wyrazem tego, że Bóg mnie kocha, że się mną zajmuje, troszczy, że mi błogosławi, to jest to, że jestem bogaty. I tutaj, biorąc pod uwagę jeszcze to, że faryzeusze, którzy byli chciwi, naśmiewali się z tego, co Pan Jezus mówił, żeby to, co człowiek posiada, dobra tego świata, mamonę, pieniądze, żeby mógł rozdawać, żeby mógł zyskiwać sobie przyjaciół poprzez wydawanie tych pieniędzy, poprzez pozbywanie się tych wszystkich dóbr materialnych. To w tym kontekście to też pokazuje tą prawdę, że ten człowiek był bogaty. Myślę, że dlatego, że też kochał pieniądze, że był chciwy, ale to też pokazuje, że faryzeusze mieli zupełnie inny system wartości, inne standardy niż to, o czym mówił Pan Jezus. I tutaj jeszcze też jest powiedziane, że on zwraca się do Abrahama ojcze i Abraham mówi do niego synu. Czyli też możemy bardzo wyraźnie to widzieć, że ten człowiek bogaty na pewno pochodził z Izraela, był Żydem. bo tylko Izraelita mógł zwracać się do Abrahama ojcze. Tylko ta zależność związana z tym, że ten bogaty człowiek musiał być potomkiem Abrahama w tej linii takiej rodowodowej, biologicznej, wskazuje na tutaj tą swego rodzaju relację. Ale też widzimy, że wielkim zaskoczeniem tego człowieka było to, że znalazł się w tym miejscu, w którym był. Myślę, że on się zupełnie tego nie spodziewał. On zupełnie nie liczył, że tak będzie w jego życiu. Miał zupełnie inne wyobrażenie związane z jego przyszłością. Myślę, że tak, że liczył, skoro jestem bogaty, skoro mi Bóg pobłogosławił, to znaczy, że Bóg mnie kocha i mnie akceptuje. Skoro urodziłem się w tym narodzie, jestem z narodu wybranego, to obligatoryjnie z tego powodu, że jestem Żydem, jestem częścią narodu wybranego, to Bóg musi mnie do siebie przyjąć. Nie ma innej opcji. I takie nauczanie rabinów było, wiecie, że właśnie przy bramie Hadesu siedzi Abraham i gdyby jakimś przypadkiem okazało się, że właśnie potomek Abrahama, jaki Żyd, znalazł się tam przy drzwiach do Hadesu, to Abraham go zawracał i żeby szedł w stronę przeciwną, nie mówiąc naszym językiem, nie do piekła, tylko miał iść do nieba. Bo to było obligatoryjne dla wszystkich pochodzących z tej linii rodowodowej. Każdy Izraelita, każdy Żyd z racji tego, kim jest, już jest zbawiony, jest uratowany i musi spędzić wieczność z Bogiem. A jak też nauczali, że Bóg stworzył pogan tylko po to, żeby było czym palić w piekle. Takie nauczanie funkcjonowało wśród narodu wybranego. I myślę, że mając tą świadomość, ten człowiek zupełnie nie spodziewał się, że znajdzie się w tym miejscu, w którym się znalazł. Ja też wierzę, że ten człowiek, będąc w tym narodzie, będąc z tego narodu, wiedział, że Bóg jest jeden, wiedział, że Pismo Święte jest słowem od Boga. Tylko patrząc też na tutaj pewne symptomy związane z jego funkcjonowaniem, z jego życiem, on tak poważnie tego nie traktował. No Boże Słowo jest Bożym Słowem, a tylko tacy, wiecie, zagorzali fundamentaliści i traktują to Słowo dosłownie. Ale wszyscy w moim otoczeniu, z mojego kręgu, wszyscy ci moi kumple, znajomi, którymi ja codziennie tam wystawnie ucztuję, to oni myślą podobnie jak ja. Że takim fundamentalistom, takim jakimś tam sekciarzem, to nie warto być. To w ogóle jest jakieś trochę odjechane. I też wiecie, w jego słowach widzę to, że on nie traktował poważnie Bożego Słowa. Dlaczego tak uważam? Bo kiedy Abraham mówi do niego, to w 29 wersecie, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają, on mówi nie, ojcze Abrahamie. Dlaczego on mówi, że nie Słowo, nie Mojżesz, nie prorocy, nie Pismo Święte ma skuteczność w tym, żeby kogoś przywieźć do upamiętania i do wiary. Wierzę, że dlatego, że sam tego nie traktował poważnie i wiedział, że ludzie z jego otoczenia i jego bracia, ma pięciu braci, również nie traktują słowa poważnie. Oni mają inne kryteria, inne zasady, dlatego on sugeruje też, że słowo nie Mojżesz, nie prorocy, ale jaki duch niech przyjdzie. Niech duch zmarłego Łazarza przyjdzie do mojego domu. I tutaj się pojawia właśnie troska zmarłego. Tak sobie myślę, gdyby on może był Polakiem, to by w ogóle takich trosk nie miał i może chciałby mieć więcej kompanów w tym piekle, w którym się znalazł i by nikogo nie chciał ostrzegać. To taki żart, wiecie, nie? Ale to był człowiek, który troszczył się, będąc już po drugiej stronie, troszczył się o swoich pięciu braci, bo co on mówi? Aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. To właśnie to miałem na myśli, tytułując tak to kazanie dzisiejsze, że jest człowiek, który jest już zmarły, jest umarły, a troszczy się o to, żeby inni, żeby jego bracia na to miejsce męki nie przyszli. I ta troska tego człowieka mnie poruszyła. Że on, będąc tam po drugiej stronie, naprawdę będąc bezsilny, już nic nie mogąc zrobić. Troszczy się o to i myśli, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Taka troska umarłego. Ja wierzę, że problemem w życiu tego bogatego człowieka no właśnie było to, o czym też mówi Boże Słowo, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Skoro był bogaty i Pan Jezus w kontekście rozmowy z faryzeuszami, którzy byli chciwi, mówi im te słowa, to wierzę, że to wskazuje na to, że ten człowiek również był skoncentrowany na pieniądzach, ale był z narodu wybranego. Był człowiekiem, który wierzę, że znał słowo i znał ojca Abrahama. Ale to mu w żaden sposób nie pomogło i nie uchroniło go przed tym miejscem męki, do którego trafił. Tak sobie myślę, czy dzisiaj są ludzie, którzy właśnie w podobny sposób nie myślą. Jeszcze tu jest jeden fakt, który mnie z jednej strony zastanawia, a z drugiej strony zatrważa. Bo kiedy on już sobie zdał sprawę, że jest w miejscu, w którym jest i że mimo tego, że to jest też ciekawe, to może kiedyś też, bo zastanawiając się, czytając tą historię, to też moją uwagę przyciągnęło, jaka tu jest w ogóle struktura tej krainy umarłych. I w Bożym Słowie znalazłem no, dosyć sporo fragmentów, które przybliżają troszeczkę to miejsce zwane Szeolem po hebrajsku, a Hadesem po grecku. I jakby w Hadesie jest ta część, która jest zwana łonem abrahamowym. I ten bogaty człowiek, on widzi Abrahama, widzi Łazarza i może rozmawiać z Abrahamem. Ale pomiędzy nimi jest, jak mówi Abraham, przepaść, której nie da się pokonać. Nie ma możliwości. I też mnie stanowiło to, żeby ktoś z nas przyszedł do ciebie, albo żebyś ty przyszedł do nas. No i rozumiem, że ten człowiek bogaty z jego miejsca męki chciałby przejść na łono abrahamowe. No naturalne, żeby chciał, prawda? Ale żeby ktoś stamtąd chciał przejść tutaj, bo Abraham mówi, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli. Kto by chciał przejść z łona abrahamowego do tej części, gdzie są te męki straszne? No może by i ktoś chciał, kiedy by zobaczył swoich bliskich, którzy tak cierpią, to żeby chociaż ten palec umoczyć w wodzie i ochłodzić język w tych mękach strasznych, to może ktoś by i chciał. Ale nie ma takiej możliwości, jak powiedział Abraham. I w Słowie Bożym są fragmenty, które mówią, wiecie, jakby o tych częściach. To też jest dla mnie fascynujące. Jest czeluść, zwana, jest greckie słowo abyssos, jest też greckie słowo tataros, które opisują jakby części Hadesu, części tej krainy umarłych, której są na przykład demony, które są tam zamknięte na pewien czas, a potem będą wypuszczone. Jest to miejsce, gdzie są też demony, czy też te złe duchy zamknięte, z którego nie będą w ogóle nigdy wypuszczone, że są trzymane tylko na dzień sądu. Ale o tym teraz nie będę mówił, to tylko tak, żeby nas zachęcić, może żeby też się i temu tematowi troszeczkę przyjrzeć, to co Boże Słowo na ten temat mówi. Ale wracając też do tego człowieka bogatego, to ja wierzę, że największym problemem w jego życiu, który spowodował, że trafił do tego miejsca, to było to, że on miał swoją rację. On miał swoją koncepcję. To jest z jednej strony bardzo ciekawe, a z drugiej strony zatrważające, bo jakim trzeba być człowiekiem, wiedząc, że jest się w piekle, że nie mam już zupełnie żadnej możliwości zmiany położenia. I mówić do Abrahama, nie, chcę, żeby było inaczej. Abraham mówi do niego, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. On mówi, nie, ja mam lepszą koncepcję. Niech Łazarz pójdzie, jak oni go zobaczą jako ducha, to na pewno spowoduje, że się upamiętają. On ma koncepcję na upamiętanie, on ma swoją rację. On wie swoje. Jak wielu ludzi dzisiaj wie swoje? Ale może kiedy znajdują się już w takim położeniu, to przestają cokolwiek mówić. Ale ten bogaty człowiek, jak wiecie, myślę, że to też obrazuje, jakim życiem on żył. On zawsze miał swoją rację. On miał swoją koncepcję. Bo skoro będąc w takim położeniu, sprzeciwia się temu, co mówi Abraham i próbuje narzucić Abrahamowi swoją koncepcję, swój pomysł, to niesamowite to dla mnie. Człowiek, który wie swoje. Jak dzisiaj wielu ludzi wie swoje. Bóg mówi prawdę w Słowie Bożym, ale ludzie wiedzą swoje. Mają własną koncepcję i własne zrozumienie i chcieliby, żeby było tak po ichniemu. Ten bogaty człowiek chciałby, żeby było po jego myśli, według jego. Mówi, nie, ojcze Abrahamie, to jest niedobra koncepcja. Moja jest lepsza. Jak zobaczą ducha, to tak się przerażą, że się upamiętają. Właśnie akurat, jak mówi Danusia. Akurat. Boże Słowo mówi, że do wiary potrzebne jest słuchanie. A słuchanie Słowa Chrystusowego wiedzie do prawdziwego upamiętania i do wiary i do zbawienia. I my wiemy, że tak mówi Boże Słowo, że zbawienie jest za darmo, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, ale właśnie z łaski Bożej przez wiarę. Ten człowiek wiedział, on wiedział swoje, ale nie traktował Bożego Słowa poważnie, on nie wierzył. Tylko wiedział swoje, miał swoją rację. Ale to jest też taka zasada, która niestety bardzo wielu ludzi dotyczy. Jak człowiek chce mieć rację, to nie ma relacji. Racja albo relacja. I widzę, że on miał swoją rację, on miał swoją koncepcję, on nie wierzył, nie traktował Bożego Słowa serio. Wiedział, był świadomy. Ale dlaczego tak jeszcze uważam? Bo wierzę w to, że jak człowiek uwierzy, to konsekwencją jego wiary będą uczynki, które się podobają Bogu i które będą oddawać Bogu chwałę. A facet wychodzi codziennie z domu, prawie potyka się o leżącego chorego Łazarza i nic z tym nie robi. Wiara bez uczynków, jak pisze Jakub w swoim liście, jest martwa, jest nieprawdziwa. Co to za wiara, która nie okazuje się w codziennym życiu poprzez uczynki? Ten człowiek nie miał uczynków, bo nie miał wiary. A dlaczego nie miał wiary? Bo nie traktował Bożego Słowa poważnie. I mówił nie, Mojżesz, nie prorocy, znaki i cuda, przeżycia egzaltowane i świat duchów. To jest sposób na to, żeby oni się upamiętali i żeby uwierzyli. Taką mam koncepcję. Od koncepcji to tu jestem ja. Jakby miał taką postawę. I wierzę, że to jest niezwykle ważne w tym, żeby zrozumieć, co było przyczyną, która spowodowała, że ten człowiek znalazł się w tym miejscu. Jego sytuacja była już nieodwracalna. Nie można było nic zrobić. Była przepaść pomiędzy nim a Abrahamem, a Łazarzem, pomiędzy tym miejscem, w którym Łazarz po całym swoim cierpieniu w życiu znalazł odpocznienie. A ten bogaty człowiek był w wielkich mękach i cierpieniu. I jakbyśmy mogli też i przyjrzeć się temu, co Boże Słowo mówi na temat piekła, jakie to jest miejsce, czy to jest realne, prawdziwe miejsce. I tam cierpienie się nie kończy. Tu nawet na ziemi najgorsze cierpienie, którego doświadczamy, ma jakiś tam swój kres. Jak już człowiek nie będzie mógł korzystać z przeciwbólowych środków różnego rodzaju, to w końcu umrze i to fizyczne tu cierpienie jakby się skończy. Ale tam nie ma końca cierpienia. Nie ma żadnej nadziei. To jest realne miejsce. A tym bardziej, że ten człowiek widział tą drugą stronę i widział Łazarza, i widział Abrahama. I był świadomy, że ma jeszcze 5 braci, że oni mogą tutaj trafić. Bo w podobny sposób myśleli, pewno jak on. Mnie zastanawia w tej historii jeszcze ta prawda, że my nie znamy imienia tego człowieka. Pan Jezus mówi o bogaczu i o Łazarzu. A dlaczego znamy imię Łazarza? Ja wierzę, że to także jest bardzo szczególne, bo Łazarz jest zbawiony. Pan Jezus kiedyś powiedział swoich uczniów, nie z tego się radujcie, że wam są demony posłuszne, ale z czego się radujcie? Że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Każdy, kto jest zapisany w Księdze Żywota, może być spokojny, bo jest pewien tego, że jest uratowany. W podobnym klimacie jest też historia, którą Pan Jezus mówił w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza. Tutaj mówi o wąskiej bramie, która wiedzie do życia i mówi w 24 wersecie i poniżej: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. On odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Pan Jezus mówi tam o ludziach, którzy będą pukać i prosić i błagać: otwórz nam, chcemy wejść tam. I będą widzieć Abrahama, ale nie będą w stanie wejść. Ten bogaty człowiek widzi Abrahama, ale wie, że jest przepaść, która oddziela te dwa miejsca i nie ma żadnej możliwości, żadnej opcji, aby tą przepaść pokonać i dostać się do tamtego miejsca. I tam Pan Jezus mówi: nie znam was. Skąd jesteście? Jak ty masz na imię? Czy był kiedykolwiek taki moment, że przyszedłeś do mnie, przedstawiłeś mi swoje imię i powiedziałeś, żebym cię przyjął? Nawiązałeś ze mną relację? Wiecie, bo to imię, wierzę, że wskazuje na moment nawiązania osobistej relacji. Imię Łazarza tutaj jest znane. Czyli Łazarz musiał w swoim życiu nawiązać relację z Bogiem. Poza tym wierzę, że przebywając na łonie abrahamowym, to także mówi o tym, że tą relację z Abrahamem, nie tylko z natury swojego urodzenia, ale poprzez wiarę musiał nawiązać. List do Rzymian, ja już nie chcę tutaj cytować tych fragmentów, ale wierzę, że go znamy, mówi o tym, że wszyscy, którzy są z wiary, są potomstwem Abrahama. Nie w wymiarze urodzenia, nie tak tylko formalnie, ale rzeczywiście. Bo kiedy uwierzyli Bogu, podobnie jak Abraham, uwierzyli w to, kim jest Jezus i czego dokonał, zostali przez swoją wiarę usprawiedliwieni i nawiązali relację z Bogiem. Ale żeby tą relację z Bogiem nawiązać, to trzeba zrezygnować z własnej racji. A ten bogaty człowiek miał swoją rację, ale nie miał relacji. Nie miał relacji z Abrahamem, nie miał relacji z Bogiem, nie miał relacji z Łazarzem. Bo jak człowiek nawiązuje relację z Bogiem, to w naturalny sposób będzie miał relację z ludźmi i będzie okazywał im miłość i współczucie i będzie czynił dobre rzeczy. A jak nie ma relacji z Bogiem, to nie ma relacji. Wiecie, tutaj była przepaść pomiędzy tą częścią Hadesu, gdzie przebywał ten bogaty człowiek, pomiędzy tą częścią zwaną łonem abrahamowym. Była przepaść. Ale ten bogaty człowiek w swoim życiu wcześniej zbudował przepaść pomiędzy sobą a Łazarzem. Mimo tego, że potykał się może o jego nogi, wychodząc z swojego domu. Ale była przepaść, którą on sam w swoim sercu zbudował. Dlaczego? Bo nie uwierzył Bogu, bo traktował słowo jako coś nieznaczącego. Nie spodziewając się, że naprawdę konsekwencje będą poważne. Więc pomału podsumowując, wierzę w to, że ludzie, którzy myślą o tym, że mają swoje pochodzenie i są w kościele co tydzień i robią wiele różnych rzeczy takich religijnych, a nie mają osobistej relacji z Panem Jezusem, a nie mają też takiego poważnego, na serio, pełnego posłuszeństwa podejścia do Bożego Słowa. Nic im to nie pomoże. I mogą trafić do tego miejsca męki. Wierzę w to, że człowiek, który nawiązuje osobistą relację z Jezusem i Pan Jezus zna go po imieniu, może mieć taką też pewność. Bo tutaj to łono abrahamowe też to jest ciekawe słowo. Też ono znajduje w Nowym Testamencie Ewangelii Jana, kiedy jest mowa o pewnym uczniu, który opierał się o pierś Pana Jezusa, czy był przytulony do Niego. To mówi o relacji, o bliskości. Tak samo jak ten Łazarz był blisko z Abrahamem, na jego łonie przebywał, tak, w tej bliskości. Mówi o relacji, mówi o zażyłości. Mówi o nawiązaniu bliskiego kontaktu, intymnej relacji. I ja wierzę, że człowiek potrzebuje w swoim życiu podjąć decyzję, aby zrezygnować ze swoich racji i nawiązać relację z Panem Jezusem. I wtedy wierzę w to, że Jego imię zostanie zapisane w księdze, że będzie znany po imieniu. Tu jest tylko Łazarz znany z imienia, a ten bogaty człowiek nikt jego imienia nie zna. To też dla mnie wskazuje, że ta relacja nie została nawiązana. Że on podobnie jak ci ludzie, którzy byli, dobijali się do drzwi, gospodarz mówi, nie wiem skąd jesteście, nie wiem kim jesteście. Nie było tego momentu, mimo tego, że widzieliście mnie, chodziłem po waszych ulicach, nauczałem w waszych miastach, ale nie było tej decyzji i przyjścia do mnie, aby nawiązać ze mną relację. Poprzez wiarę i poprzez gotowość posłuszeństwa w wykonywaniu mojego słowa. I chciałbym, żeby także ta historia, bo dla mnie ona jest inspirująca do tego, żeby przyjrzeć się mojej postawie wobec Bożego Słowa. Czy ja traktuję serio Boże Słowo każdego dnia w moim życiu? Czy ja dbam o to, żeby to Słowo nie było tylko, wiecie, jakąś taką tradycją w moim życiu? Bo dla Izraelitów to był lud księgi. Oni otrzymali Słowo. Czy czasami też nie jest tak, że w życiu wielu wierzących ludzi z biegiem lat Słowo Boże staje się tylko jakąś tam tradycją? Że takie myślenie, że ja nie jestem takim fanatykiem, jakimś tam ortodoksem czy fundamentalistą, żeby tak dosłownie traktować to Słowo. A jak można inaczej, jak nie dosłownie? Podchodzić z pokorą, z taką gotowością, żeby okazywać posłuszeństwo temu Słowu i rezygnować z własnej racji, z własnej koncepcji, z własnego pomysłu, z własnej metody. Ciekawe dla mnie jest to, że bogacz tak dużo tutaj mówi, a Łazarz cokolwiek mówi? On nic nie mówi. On już odpoczywa. Chociaż całe swoje życie, to też jest ciekawe, myślę, że też to burzyło koncepcję tych faryzeuszy, bo oni myśleli, że kogo Bóg kocha, to go błogosławi bogactwem, powodzeniem, zdrowiem. A tak wynika według ich koncepcji, że Łazarz nie był kochany przez Boga, bo schorowany, cierpiący i bidny. Ale wiecie, wierzę też w to, że to jest też Boży porządek i Boży plan. Jak ci bogaci mogliby, zgodnie z tym, co Pan Jezus mówił, właściwie korzystać z bogactw, kiedy nie byłoby tych, którym można tego bogactwa udzielić, którym można wesprzeć. Ja wierzę, że Bóg tak to urządził w swojej wielkiej mądrości, że dał taką przestrzeń i taką możliwość dla nas ludzi też w tym, że są ludzie cierpiący, że są ludzie, którzy zmagają się z różnego rodzaju niedostatkiem, problemami i trudnościami w swoim życiu. I wierzę, że muszą mieć wiarę, żeby przetrwać taki czas. Muszą wierzyć Bogu, polegać na Nim, Jemu ufać, żeby ten czas zmagania, cierpienia, choroby przetrwać. Wierzę, że Bóg daje taką przestrzeń i możliwość, aby mogli na Nim się oprzeć. Nie na swoim ciele, nie na czymkolwiek innym, ale na tym, który ma moc ich przeprowadzić przez ten czas. Więc wierzę, że Łazarz musiał mieć wiarę, aby przetrwać ten czas cierpienia, choroby, biedy, trosk wszelkiego rodzaju. Ale wierzę także, że ta przestrzeń tego choroby, cierpienia i słabości Łazarza była taką przestrzenią też dla tego bogatego człowieka, żeby to cierpienie Łazarza dało możliwość temu bogatemu człowiekowi, aby mógł wykorzystać tą przestrzeń do rozwoju wartości w swoim życiu, których nigdy by nie mógł rozwinąć, gdyby nie było cierpienia. Cierpienie jednych jest potrzebne, aby inni mogli rozwijać sobie pewne wartości, których nie nauczą się, nie rozwiną, jeżeli nie byliby blisko cierpienia. Mam nadzieję, że rozumiemy to. Tak samo ja wierzę, że Pan Jezus, kiedy powiedział te słowa, których nie ma w Ewangeliach, to też pytanie pamiętam z quizu, gdzie są słowa Pana Jezusa, których nie ma w Ewangelii? Dzieje apostolskie, 20 rozdział, mówi to apostoł Paweł, powiedział, żeby pamiętać na słowo Pana Jezusa, który powiedział, że bardziej błogosławione jest dawać, aniżeli brać. Jak doświadczysz tego błogosławieństwa dawania, jeżeli nie ma tego, który weźmie? Muszą być ci, którzy potrzebują i biorą, żebyś ty mógł doświadczyć błogosławieństwa z dawania. Muszą być ci, którzy cierpią, aby ci, którzy potrzebują rozwoju w tej sferze, w swoim życiu, mogli wykorzystać taką okazję. Ale tutaj miał taką okazję ten bogaty człowiek, ale on zupełnie z niej nie skorzystał. On to zignorował. Bóg dał mu taką przestrzeń w postaci obecności Łazarza u jego wrót, żeby mógł rozwinąć sobie pewne wartości, współczucia, empatii, pomocy, zajęcia się. Miał na to wszelkie środki, ale on zupełnie z tego nie skorzystał. Bo to wierzę, że była konsekwencja tego, że nie traktował Bożego Słowa serio, naprawdę nie wierzył. Wierzę, że największym grzechem, o którym też Pan Jezus mówił, z którego wynikają wszelkie inne grzechy, kiedy Pan Jezus mówił o Duchu Świętym, powiedział, kiedy On przyjdzie, to przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. O grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. Z tego, że ludzie nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, wynikają wszelkie inne grzechy. I to jest fundamentalny grzech. I to on jest powodem tego, że człowiek trafia do krainy cierpienia wiecznego. Więc Słowo Boże ma być największą wartością w naszym życiu i powinniśmy zweryfikować naszą postawę do Słowa i gotowość posłuszeństwa w wierze, w zaufaniu, w wykonywaniu tego, co mówi Boże Słowo. I druga rzecz, której chcę też tutaj powiedzieć dzisiaj, to zaznaczyć. Rezygnujmy z własnych racji na rzecz tego, żeby mieć relacje. I czy imię Twoje jest zapisane w niebie? To przez wiarę w Pana Jezusa możesz dostąpić tego zaszczytu, aby stać się potomkiem Abrahama, stać się dzieckiem Bożym, tym, którzy go przyjęli, Pana Jezusa. Przez wiarę Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi i mogą się cieszyć tym faktem, że ich imiona są zapisane w Księdze Żywota. I niech ta historia i ta troska zmarłego będzie też dla nas zachętą. Czy troszczysz się o innych, o których wiesz, że mogą, bo zmierzają w swoim życiu w stronę krainy umarłych, a nie znają Pana Jezusa? Czy troszczysz się o nich w taki sposób, żeby oni usłyszeli słowo? Bo ten zmarły troszczył się o swoich braci, ale miał swoją koncepcję. Koncepcją Bożą jest taką, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Ale jak mają usłyszeć, skoro nie ma tego, który pójdzie i będzie mówił? Wierzę, że ludzie dzisiaj wierzący powinni tym bardziej, widząc okoliczności, w których żyjemy, które bardzo wyraźnie wskazują, że zostało niewiele czasu do przyjścia Pana Jezusa, tym bardziej taką troskę o innych wykazywać, żeby mówić o Jezusie, głosić Słowo Boże, wskazywać na tą prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie. I nie używając nie wiadomo jakichś tam rzeczy, jak tutaj ten człowiek spodziewał się, że jak przyjdzie duch Łazarza, to naprawdę upamiętają się. Słowo Boże, słowa Pana Jezusa. Nic więcej lepszego, skuteczniejszego w tym, żeby człowiek uwierzył, upamiętał się i był uratowany. Nic innego lepszego nie ma. Słowo Pana Jezusa. Chciałbym, żeby ta historia była zachętą do tego, żebyśmy bardziej wykazywali się większą troską o ludzi, którzy idą w stronę śmierci, aby usłyszeli i zobaczyli w naszym życiu, że poważnie traktujemy Słowo Boże, że żyjemy zgodnie z tym, co Pan Jezus mówił i że tą prawdę chcemy komunikować, mówiąc, żyjąc, postępując, okazując miłość, zainteresowanie i troskę innym ludziom. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Drogi łaskawy Panie, tak dziękuję Ci za to, że właśnie też Twoje Słowo i moje serce porusza. Mimo tego, że jak też mówi Twoje Słowo w Księdze Kaznodziei, że serce też ludzi, serce moje jest pełne zła, głupota tkwi w moim sercu za życia, to Panie modlę się, abyś oczyszczał też moje serce i żeby tej głupoty, Panie, było jak najmniej, ale też i w tym, która się może wyrażać poprzez tą troskę o innych. Ten zmarły, bogaty człowiek troszczył się o swoich braci, żeby nie trafili do tego miejsca męki. Panie, ja tak mało się o to troszczę, żeby inni nie trafili do tego miejsca męki. Żyjąc tutaj, Panie, chcę prosić Cię, aby i moje serce było napełniane tą troską i tym pragnieniem, aby żyć z Tobą każdego dnia, tej w relacji z Tobą wzrastać, być ugruntowanym, ale także wykazywać troskę o innych ludzi, którzy idą prosto do piekła, bo nie znają Ciebie, bo nie zaufali Tobie. Modlę się, abyś też mnie w tym prowadził i używał w każdej okoliczności, gdzie mnie postawisz, abym mógł, Panie, na Ciebie wskazywać, o Tobie opowiedzieć i dawać przykład moim życiem, że jesteś żywym, prawdziwym Bogiem, który przyszedł na ten świat, aby stać się człowiekiem i oddać życie za każdy grzech, za każde przewinienie i dać zbawienie i ratunek każdemu, kto uwierzy. I modlę się, Panie, żeby też ta prawda mogła i w naszym życiu być tą siłą też do tego, żebyśmy z odwagą, w mocy Ducha Świętego głosili Słowo Jezusa Chrystusa, opowiadali o Nim i mogli wzywać ludzi do tego, żeby uwierzyli, zaufali i mogli swoje życie powierzyć Tobie. Oddaję Tobie chwałę i dziękuję za Twoje cudowne Słowo. Amen.
Miałem wtedy 15 lat. Dokładnie 15 lat miałem, jak pewna młoda dama i kawaler postanowili związać swoje życie razem i pójść przez życie jako małżeństwo. Myślę o siostrze Grażynie i bratu Andrzeju. Pamiętam dobrze ten czas, bo wtedy mama mnie i mojemu starszemu bratu kupiła sweterki w Pewecie na ten ślub, żebyśmy wyglądali jak ludzie. To było wydarzenie niesamowite, za jakieś tam 5 dolarów dostaliśmy takie sweterki, jeden krój, ale różne kolory i długo z nich korzystaliśmy. I od tego czasu siostra Grażyna i brat Andrzej są razem jako małżeństwo. To chowali się trójki dzieci i służą Panu w tych naszych warunkach, w środowisku gdańskim przez te wszystkie lata. I tak myślałem dzisiaj rano o nich, jak można by scharakteryzować ich związek. Jak patrzę do Biblii, to począwszy od Adama i Ewy, widzę, że jest więcej małżeństw Biblii, którzy byli jedno w złem, niż w dobrym. Bo Adam i Ewa wprawdzie byli razem, ale razem zostali wypędzeni z raju. No co to za bycie razem? Ananias i Safira byli razem i to mocno trzymali sztamę, tylko co to za jedność, żeby razem poumierać w tym, że się okłamało Ducha Świętego. Jedno małżeństwo mi się pojawiło w takim szybkim przeglądzie, mianowicie Akwila i Pryscyla z Dziejów Apostolskich, towarzysze apostoła Pawła, o których nic nie wiemy, że zrobili coś złego, ale że razem działali, I tak sobie pomyślałem, pasują mi do tego obrazu, do tego przykładu. Grażynko i Andrzeju, proszę Was tutaj do przodu. Chodźcie tutaj na chwilę, bo chcemy się też o Was pomodlić i podziękować Bogu za Wasz wspólny czas. Ja na tę okoliczność próbowałem dopasować kolor krawatu, bo dzisiaj są po prostu szafirowe gody.
Tutaj Pan się też i raczej siostry zobaczyć, czy byście chcieli
Cóż ja mogę powiedzieć? Dzisiaj mija 45 lat, kiedy jesteśmy razem i może trochę na wesoło, chociaż to jest bardzo poważna sprawa, że tą cyfrą psujemy trochę szyki diabłu, bo w statystyce, bo dzisiaj rozwody to zdaje się co trzecie małżeństwo w naszym kochanym, tak zwanym chrześcijańskim kraju. My jednak postanowiliśmy, znaczy może ja bardziej, ona i koniec, nie ma wyjścia. Dobrze trafiłem. Pobraliśmy się jako ludzie bardzo młodzi, bo ja miałem 22 lata i pół, że powiadam. Moja małżonka miała tylko 20 lat. Nie przeciągaliśmy tego w nieskończoność. Zrobiliśmy to szybko i dobrze, bo no, sami widzicie. Założyliśmy sobie na samym początku, żeby zachować Boże Słowo w naszym życiu i żeby się Jego imienia nie wyprzeć. Bożego imienia. Z mocą jest różnie. Raz jest mocy więcej, raz jest mocy mniej, ale staramy się ten wózek nasz wspólny pchać do przodu. Na naszej drodze spotkaliśmy wielu, wielu wspaniałych przyjaciół, ludzi wierzących. Pan pozwolił nam w trudnym okresie dla systemu, w którym żyliśmy, rozpowszechniać Jego Słowo, za którym mogliśmy siedzieć bardzo długo, bo rozpowszechnialiśmy je w miejscach, gdzie było zabronione. I robiliśmy to też z naszą córką, która nawet nie wiedziała, co robi. Ale robiła.
Wiedziała.
I to nam dawało niesamowitą satysfakcję. Nawet, no może jako ludzie wierzący zdajemy sobie z tego sprawę, jak dużo satysfakcji mogło nam to przynosić, bo ludzie, którzy otrzymywali pięknie pachnące Biblię, do tej pory mieli Ewangelie przepisywane nawet ołówkiem, nie piórem w zeszytach. I kiedy dostawaliśmy wiadomości też różnymi drogami, różnymi sposobami, że ktoś otrzymał w wieku 60 czy 70 plus pierwszy raz swój Nowy Testament czy Biblię. To była ogromna radość. I to nas trzymało. I całe nasze życie toczy się wokół Jego Słowa i wokół zboru. Przyjęliśmy też zasadę w naszym życiu nie grzania się przy innym ogniu. Nie biegania, nie latania, nie sprawdzania, czy czasami tam nie jest lepiej, bo głośniej, bo radośniej, bo inaczej. Trzymaliśmy się zboru i tego radzimy naszym dzieciom, naszym wnukom i każdemu z nas, też sobie do końca naszych dni. Jeszcze jedno zdanie. To jest mój przyjaciel, nie tylko żona. Trafiłem na prawdziwego przyjaciela, który kocha ludzi. Moja żona kocha ludzi.
I my to właśnie też czujemy, że tak jest i jesteście dla nas pięknym przykładem właśnie takiego związku małżeńskiego, które emanuje ciepłem, gościnnością u siostry Grażyny. Zawsze można dobrze pojeść, to jest wielka prawda o jej domu. I chcemy Wam złożyć serdeczne życzenie, byście już teraz obydwoje na emeryturze, żebyście rozwijali swoją relację z Panem Jezusem przy Jego Słowie, jak słyszę, że czytacie teraz codziennie sobie razem Biblię, żebyście wzrastali w Panu i żebyście czuli też tę radość, że jesteście w zborze, że myśmy, życzymy Wam tego, żebyśmy my dla Was byli też błogosławieni. Proszę bardzo, mamy tutaj ministrę Mikro. Zamknę Was Powstańmy, bracia i siostry, wszyscy razem. Bracia Gabrielu, pozwól tutaj, pomódlmy się o Grażynę i Andrzeja, o Boże Błogosławieństwo. Panie, drogi Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy dzisiaj szczególnie za siostrę Grażynę i za Andrzeja. Serdecznie Ci dziękujemy za to, że dałeś nam to małżeństwo, to dar dla naszych zborów. Dziękuję Ci serdecznie za nie. Dziękuję Ci, że ja przez te 45 lat mogłem mieć to zawsze zewnętrzne przekonanie, że jesteśmy razem jedno przed Tobą, że razem Tobie służymy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nas pobłogosławiłeś, że oni są między nami, że są świadectwem miłości chrześcijańskiej, rozsądku, trzeźwości duchowej. Dziękujemy Ci, Panie, za ich gościnność, za ich trud, jaki wnoszą w życie naszego zboru i błogosławimy ich teraz, aby kolejne lata ich wspólnego życia obfitowały coraz większą Twoją łaskę, żeby byli coraz szczęśliwsi w Tobie. Modlimy się o owoce dla ich życia, Panie. Modlimy się o ich dzieci. Modlimy się, Panie, o to, abyś łaskę swojej i wszystkich, żeby mogli, gdy będą stawać przed Tobą, mogli powiedzieć, oto my i nasze dzieci, które nam, Panie, dałeś. Oto się modlimy dla Grażyny i dla Andrzeja. Modlimy się, Panie, o zdrowie dla nich. Modlimy się o to, Panie, abyś ich prowadził, byś udzielał im mądrości i swego ducha, jak ich własne życie teraz mogą używać dla Twojej chwały, dla Twojej służby. Niech łaska Twoja, niech Twoje błogosławieństwo będzie nad nimi. Niech Wam błogosławi Pan i niech daje Was serce. Niech jak się Pan liczy swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech odwróci Pan twarz nad Wami i niech Wam da Amen. Thank you.
i święcie móc żyć, Twe słowo wciąż w sercu chcę mieć, by czemu się strzec.